A was proszę, byście otworzyli 14 rozdział Ewangelii Jana. Kolejny fragment, który w szczególny sposób mówi o Duchu Świętym. Ten fragment jest dłuższy, ale nie dam rady stanie go naraz rozpowiedzieć. 14 rozdział od 15 do 20 wersetu. Jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazania. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie mnie już oglądał. Lecz wy mnie będziecie oglądać, bo ja żyję i wy będziecie żyli. W tym dniu wy sami poznacie, że ja jestem w moim Ojcu i wy we mnie, a ja w was. Więc ten fragment zaczyna się od słów: jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazania. I w tym drugim fragmencie, o którym za tydzień, Jezus rozwija ten wątek. Ten, kto zna moje przykazanie, wypełnia je z człowiekiem, który mnie kocha, tego z kolei, który mnie kocha miłością, otoczy mój Ojciec. Ja będę go kochał, objawię mu samego siebie. O tym za tydzień. Ale Jezus, zaczynając w ogóle ten temat, kiedy mówi od tymi słowami, jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazania, ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, to zwraca nam uwagę już na wstępie na to, że Duch Święty w szczególny sposób wiąże się z tymi, którzy kochają Jezusa. To jest istota tej sprawy, tak? Że Duch Święty jest tym, który przychodzi do tych, którzy kochają Jezusa. Że Duch Święty jest tym, o którym nam tutaj w innych fragmentach mówi Jan, który uwielbia Jezusa, prowadzi do uwielbienia Jezusa, do Jego wywyższenia. Jeśli więc darzycie mnie miłością, jaką miłością? Która polegać będzie na tym, że będziecie wypełniać moje przykazania. Więc o jaką miłość chodzi? Do Jezusa jako Pana. Nie tylko do przyjaciela, do kogoś równego, ale przede wszystkim do Jezusa jako Pana, dlatego że będziecie wypełniać moje przykazania, to co ja nakazuję. Więc to zawiera w sobie element posłuszeństwa, nakazom Jezusa. I na tym polega miłość do Niego, na posłuszeństwie Jemu, aby wypełnić Jego przykazania. I to jest ciekawe, jakbyśmy na przykład chcieli zobaczyć pierwszy list do Koryntian, 12, 13, 14 rozdział, które mówią o Duchu Świętym, to 13 rozdział jest tak zwanym hymnem o miłości. To znowu pokazuje nam, że Duch Święty bardzo jest związany z miłością. I wszędzie tam On przychodzi. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. 16 werset. Czyli tam, gdzie są ludzie, którzy kochają Jezusa, Ojciec, znaczy Jezus prosi Ojca i On da wam innego opiekuna, czyli Ducha Świętego. To swoją drogą cały ten fragment bardzo mówi o działaniu Trójcy Świętej. Że te trzy Boże osoby wzajemnie się uzupełniają i działają. I Jezus mówi, że Duch Święty pochodzi od Ojca, ponieważ On będzie prosić Ojca i On da wam. To jest pewność, tak? To nie jest to, że może da, no nie wiadomo, ale może się niektórym coś skapnie, ale że to jest pewność, na podstawie której później apostoł Piotr, kiedy głosił w Dziejach Apostolskich swoje pierwsze kazanie w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy zostali napełnieni Duchem Świętym, to Piotr mówi tak, że kiedy ludzie się do niego zwracają, co mamy uczynić? Jak mamy się ratować ze swoich grzechów? A Piotr im odpowiada, uwierzcie w imię Jezusa, dajcie się ochrzcić w imię Jezusa na przebaczenie waszych grzechów, a Ojciec da wam dar Ducha Świętego. Piotr mógł to mówić. To była pewność, że każdy, kto zwróci się do Jezusa, w konsekwencji tego Jezus będzie prosił Ojca i otrzymamy tego Ducha Świętego. I tam Piotr mówi, ten dar Ducha Świętego jest obiecany wam i dla wszystkich, ile ich tylko Bóg powoła. Ilu ich tylko Bóg powoła, tak? Więc Duch Święty nie jest dla wybranych, w sensie dla jakichś tam szczególnych osób, ale dla wybranych, wszystkich wybranych, którzy uwierzą w Jezusa. I czytamy tutaj, że On da wam innego opiekuna. Najpierw innego. To tak swoją drogą ci, którzy znają się na Grece, mówią, że tutaj to słowo innego to jest użyte słowo, które mówi innego, ale tego samego rodzaju. To jest pośrednim takim dowodem, że Duch Święty nie jest tylko jakąś mocą, jakimś prądem, tylko że jest też boski, że jest Bogiem. I jest tutaj w tym nowym tłumaczeniu powiedziane, że On da wam innego opiekuna. Większość tłumaczeń polskich Biblii mówi o pocieszycielu i pewnie znacie tak, to słowo, że On da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. I prawdę mówiąc, to tłumaczenie nie jest najlepsze, pocieszyciel, chociaż to słowo parakletos tutaj użyte zawiera w sobie też tą ideę pocieszenia, to tak naprawdę to nie jest główne przesłanie tego słowa parakletos, ale jest nim słowo opiekun, orędownik, rzecznik, protektor. To bardziej te znaczenie jest zawarte w tym słowie parakletos. I tego słowa używa tylko apostoł Jan. W pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale pojawia się to samo słowo, ale tym razem w odniesieniu do Jezusa. Drogie dzieci, pisze o tym, abyście nie popełniali grzechu, a jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. Pierwsze dwa wersety drugiego rozdziału, pierwszego listu Jana. Tam się pojawia to samo słowo, tak? Więc w tym sensie możemy zobaczyć, On da wam innego opiekuna, czyli takiego samego jak Jezus, tak? Że to jest ktoś, kto jest taki sam jak Jezus, nic mniejszy, ale jest taki sam jak Jezus. I o ile Jezus stawia się za nami w niebie, to Duch Święty stawia się za nami na ziemi. I opiekun to jest ktoś, kto jest sądownie wyznaczony, ustanowiony do tego, żeby opiekować się, czy dbać o interesy, dbać o potrzeby życiowe tej osoby, czy tych osób, które zostały opiekunowi powierzone. Orędownik to inaczej wstawiennik, czyli ktoś, kto wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Rzecznik to znowu ktoś, podobna jest w tych wszystkich słowach idea, ktoś, kto jest przeznaczony do tego, żeby występować w imieniu danej osoby czy osób, jakiejś grupy i stawać za jakąś sprawą lub też w obronie. Stąd widzimy na przykład, mamy rzeczników, tak, praw dziecka, praw obywatelskich, którzy te rzeczy czynią. Tym kimś jest Duch Święty. Protektor to znowu obrońca. Więc Jezus daje nam innego opiekuna, który nie zostawi nas sierotami, tak? Który będzie z nami, który będzie się nami opiekować, który będzie wstawiać się za nami w niewysłowionych westchnieniach, znając wolę Ojca, który będzie nas bronić i tak dalej, i tak dalej. I to jest ciekawa rzecz, wiecie? Jezus mówi, aby był z wami na wieki. Aby był z wami na wieki. Więc to się nie tyczy tylko kwestii związanej z tym, że na czas nieobecności Jezusa na ziemi, żebyśmy nie byli pozostawieni sami, to na ten czas zostaje nam dany Duch Święty. Nie. To nie jest powiedziane, że został nam dany na czas nieobecności Jezusa na ziemi, ale Duch Święty, ten opiekun jest dany nam, aby był z wami na wieki. Na wieczność. Na wieczność. Więc to sprawia, że wchodzimy w zupełnie nowy wymiar obecności Boga, której Adam i Ewa przed upadkiem w ogóle nie znali. Oni tego nie doświadczali. To Duch Święty, chociaż już powiedzmy w niebie, nie będzie stawiać się za nami, ale On będzie wprowadzać nas przez całą wieczność w głębie Boże. W głębie Boże. Będzie tym gwarantem, który sprawi, że już nigdy więcej nie upadniemy. Że już nigdy więcej nie będzie upadku. Da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki Ducha Prawdy. Ducha Prawdy. Po raz pierwszy Jan w swojej Ewangelii mówi o Duchu Świętym jako o Duchu Prawdy, a to określenie Duch Prawdy jest jednym z najczęściej używanych na określenie Ducha Świętego. I znowu, da wam innego opiekuna. To właśnie ewangelista Jan, jako jedyny z ewangelistów, mówi nam, czy daje nam poznać słowa Jezusa, który powiedział co? Ja jestem prawdą. Ja jestem prawdą, tak? To są słowa Jezusa. Więc znowu innego opiekuna Jezus jest prawdą i opiekun, który przychodzi w miejsce Jezusa, jest inny, ale tego samego rodzaju, więc jest to duch prawdy. Też to jest duch prawdy, dzięki któremu staje się możliwe czcić Ojca w duchu i w prawdzie. Więc jest to duch prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. To znaczy się, że dla tego świata Duch Boży jest nie do ogarnięcia zmysłami. I znowu, patrząc na to, co Jan mówi w swoich listach, to mówi o świecie, jak Jan rozumie ten świat, który nie widzi. Nie widzi Ducha Bożego. Drugi rozdział, 15 do 17 wersetu pierwszego listu Jana, mówi tak: nie kochajcie świata ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo to wszystko, co steruje światem, to są żądze ciała, żądze oczu oraz pycha życia. Nie pochodzi od Ojca. To należy do świata. Świat natomiast przemija, a wraz z nim jego żądze. Ten zaś, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. Więc w rozumieniu Jana, kiedy on mówi, że świat nie może zobaczyć Ducha Bożego, to mówi o świecie, który jest napędzany pożądliwościami, żądzami. Nie mówi o naturze, ale mówi o ludziach, którzy żyją w sposób zmysłowy, którymi kierują pożądliwości. I tacy ludzie, takiego ducha świat nie może przyjąć, tak? Bo go nie widzi ani nie zna. A apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, od 6 do 8 wersetu, mówi o tym, że dążeniem ducha jest życie i pokój. Natomiast dążeniem ludzkiej cielesności, kierowanej właśnie pożądliwościami, jest śmierć. Dlatego też człowiek cielesny nie może poddać się Bogu, bo jest wrogiem Boga, tak? Nie jest w stanie się poddać Bogu. Apostoł Paweł w swoim pierwszym liście do Koryntian, w 2 rozdziale, w 14 wersecie, kiedy mówi o Duchu Bożym, który właśnie objawia nam głębię Boga, mówi też w 14 wersecie, że człowiek zmysłowy nie jest w stanie, nie może przyjąć tego, co jest z Bożego Ducha, bo mu się to wydaje głupstwem. Co za głupoty. W ogóle tego nie widzi, w ogóle tego nie łapie. Nie jest w stanie. Nie jest w stanie właśnie dlatego, że opiera się na zmysłach. Dlatego tego ducha prawdy świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Tak? Więc nic dziwnego, że ludzie, którzy są w świecie, nie mają pojęcia i nie widzą. Wydaje mi się, wiara i kwestie wiary wydają się jakąś głupotą. Ale czytamy dalej, wy go znacie, mówi Jezus do swoich uczniów. W tym 14 rozdziale, kiedy wcześniej Jezus powiedział tak, że on jest drogą, prawdą i życiem i że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego, to Jezus mówi tak w 7 wersecie i dalej: skoro mnie znacie, poznacie i mojego Ojca. Od teraz też go znacie i zobaczyliście go. Więc w tym samym odniesieniu, w jaki sposób znacie, Jezus mówi do uczniów, ducha? Tak jak znacie mnie. Bo my jesteśmy jedno, tak? Ojciec, duch i syn są jedno. Więc jeśli widzicie mnie, poznaliście mnie jako Jezusa, to też wiecie nie tylko, jaki jest Ojciec, bo poznaliście mojego Ojca i zobaczyliście go, ale zobaczyliście też, jaki jest Boży Duch. Znacie go, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Jest tutaj mowa o dwojakiej obecności Ducha Bożego, która przychodzi przez zewnątrz i z wewnątrz. Przy czym Jezus mówi, trwa przy was, mówiąc, że to się już dzieje, i mówi, i będzie w was w czasie przyszłym, że to dopiero przyjdzie, to dopiero się stanie. I Piotr na przykład, kiedy Jezus się zadaje pytanie, za kogo mnie ludzie uważają, a za kogo wy mnie uważacie? Tylko Piotr powiedział tak, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jezus powiedział, tego nie objawiło ci ciało. Czyli to nie przyszło ci z twojej dedukcji, twojego rozumu, że ty wydedukowałeś, coś zrozumiałeś. To przyszło z objawienia. To Duch Święty objawił Piotrowi, kim jest Jezus. Kiedy oni chodzili i na przykład uzdrawiali ludzi, to Duch Święty działał. Ale to było to trwanie Ducha przy nich. Natomiast te słowa i będzie was dopiero wypełniły się w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty stąpił na nich i zostali ochrzczeni Duchem Świętym. I w tej rzeczywistości my żyjemy. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Czyli Duch Święty może działać z zewnątrz nas. Możemy doświadczać Bożego działania i możemy nawet rozpoznawać, że to jest Duch Święty, ale wcale nie jest powiedziane, że to musi pochodzić z wewnątrz nas. Natomiast Duch Święty dąży do tego, żeby Jego działanie objawiało się nie tylko na zewnątrz nas, ale żeby On był tą wodą wytryskującą ku życiu wiecznemu z naszego wnętrza. I w Dziejach Apostolskich apostoł Paweł, kiedy głosił Ewangelię, powiedział takie słowa, że Bóg w 17 rozdziale 26 do 28 wiersza, że Bóg ustalił czas i granice zamieszkania dla wszystkich narodów. Po co? Aby szukały Boga, czego może nie wyczują albo nie odnajdą, chociaż nie jest On daleki od nikogo z nas. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Tak? Czyli Paweł mówi, że w Bogu jesteśmy, poruszamy się i żyjemy. I w Psalmie 139 Dawid mówi w ten sposób o Bożym Duchu właśnie. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Sam wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz moją myśl z daleka. Wyznaczasz mi marszrutę i spoczynek. Jesteś świadom wszystkich moich dróg. Tak, choć jeszcze nie mam słowa na języku, Ty już je znasz, Panie, całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie swoją dłoń. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed Twoim duchem? Dokąd przed Twym obliczem ucieknę? Gdybym wstąpił do nieba, Ty tam jesteś. Gdybym się skrył w świecie zmarłych, jesteś i tam. Gdybym wziął skrzydła jutrzenki i osiadł aż na krańcach morza, nawet tam wiodłaby mnie Twa ręka, uchwyciła mnie prawa dłoń. Gdybym też powiedział, niech ciemność mnie ukryje i niech noc zgasi światło wokół mnie, to i ciemność nic nie skryje przed Tobą. Noc jest jasna jak dzień, mrok znaczy tyle, co światło. Tak? Dawid odkrywa tą prawdę, że przed Bożym Duchem nie da się uciec. On przenika wszystko. Wszystko przenika, tak? Boży Duch. Kiedy apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi te słowa na temat zbawienia od 6 do 9 wersetu. Sprawiedliwość zaś oparta na wierze można ująć w ten sposób. Nie myśl, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby sprowadzić Chrystusa. Nie myśl, kto wstąpi do otchłani, to znaczy, aby wyprowadzić go spośród umarłych. Chodzi o to, blisko Ciebie jest słowo, w Twoich ustach i w Twoim sercu, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg zbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. I chociaż ten fragment wydaje się, że nie mówi o Duchu Świętym, bo bezpośrednio tu nie pojawia się to słowo, to tak naprawdę zwróćmy uwagę, jak ten fragment pośrednio wskazuje na Ducha Świętego. Dlatego, że nie myśl, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby sprowadzić Chrystusa. Kto sprowadził Chrystusa na ziemię? Tak naprawdę. Duch Święty, tak? Kto począł Jezusa na ziemi? Biblia nam daje jasną odpowiedź. Z Ducha Świętego został poczęty Jezus, tak? A znowu na pytanie, kto wstąpi do otchłani, to znaczy, aby wyprowadzić go spośród umarłych. Jaka jest odpowiedź? Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale daje też jednoznaczną odpowiedź. Kto wzbudził Jezusa z martwych? Kto ożywił Jego ciało? Duch Święty. I dlatego, że Duch Święty ożywił ciało Jezusa, to Duch Święty ożywi też nasze ciała. To jest nasza nadzieja na nasze zmartwychwstanie. Więc jest to dzieło Ducha Świętego. Tak? Na pytanie, kto wstąpi do nieba i kto wstąpi do otchłani, odpowiedzią jest Duch Święty. Wstąpił i do jednego, do drugiego miejsca. Chodzi o to, tak? Blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich i w Twoim sercu, to znaczy słowo wiary, które głosimy, bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus, zbawiony będziesz, tak? Znowu wracając do listu do Koryntian, 12 rozdział, 3 werset, kiedy Paweł mówi tak, nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może wyznać, że Jezus jest Panem. Nikt. Ani jedna osoba. Więc tutaj apostoł Paweł tak naprawdę, kiedy mówi, chodzi o to, że blisko Ciebie jest słowo w Twoich ustach, to o kogo chodzi? Chodzi o Ducha Świętego. Że Duch Święty jest tak blisko. Jest w naszych ustach, bo Duch Święty jest tchnieniem ożywczym, tak? I jest w sercu. Działając przez serce, jako ten Duch, który przenika wszystko, który pobudza to wyznanie wiary, które naszymi ustami możemy wyznać, że jeśli wyznamy, że Panem jest Jezus i uwierzymy w swym sercu, że Bóg zbudził Go z martwych, będziemy zbawieni. Więc Duch Święty jest tym, który trwa przy was i będzie w was. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was, mówi Jezus. Tak? I przyjdzie opiekun, który zajmie się sierotami, uczniami. Wiemy, jak śmierć Jezusa stała się głębokim wstrząsem dla nich. Zupełnie ich rozbiła. Wszystko straciło dla nich sens, tak? W tym momencie. Ale Jezus mówi, przyjdę do was. I to przyjdę wypełniło się w dwojaki sposób. Po pierwsze, Jezus naprawdę przyszedł do nich fizycznie, tak? W niedługim czasie, po swoim zmartwychwstaniu, kilka dni później od tych słów, wypowiedzenia tych słów, Jezus rzeczywiście do nich przyszedł i ukazywał im się przez 40 dni. Ale też odnosi się do duchowego wymiaru, że Jezus przychodzi przez Ducha Świętego również dzisiaj do nas, bo do nas już fizycznie może nie przyjdzie, jak do apostołów, ale nadal przychodzi w duchowej rzeczywistości. I dalej Jezus mówi, jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał. Świat. Kiedy ostatni razem świat ujrzał Jezusa? W czasie Jego ukrzyżowania. To było publiczne, tak? To miało publicznie miejsce. Natomiast kto po zmartwychwstaniu oglądał Jezusa? Tylko Jego uczniowie. Ani jedna osoba niewierząca nie zobaczyła Jezusa po zmartwychwstaniu, tak? Świat, jeszcze chwila, świat nie będzie już mnie oglądał. Jezus nie zrobił wcale tak. Mógł przyjść do arcykapłanów po swoim zmartwychwstaniu i powiedzieć, widzicie? Nie udało wam się mnie zabić. Dobrze się mam. Zobaczcie moje boki. Jest tu ślad po włóczni? Nie tak jak głosicie plotkę, że ciało zdjęto moje z krzyżu, zanim zdążyłem umrzeć. Tak? Widzicie? Tu macie dowód, nie? Jezus tak wcale nie zrobił. Nie przyszedł do arcykapłanów, żeby im pokazać, że ich konszachty nic nie zdziałały. Teraz uwierzycie we mnie? Nie, nic takiego nie miało miejsca. Jezus po raz ostatni światu dał się poznać jako ukrzyżowany, natomiast jako żywy po swoim zmartwychwstaniu oglądali go tylko i wyłącznie wierzący w niego ludzie. Lecz i o tym właśnie czytamy dalej. Jeszcze chwila, świat nie będzie mnie już oglądał, lecz wy mnie będziecie oglądać. Wy mnie będziecie oglądać. I to również wypełniło się dwojako. Bo po pierwsze, rzeczywiście kilka dni później oni zobaczyli Jezusa. Mogli Go dotknąć, tak jak Tomasz. Mogli Go dotknąć, żeby nie mieć żadnej wątpliwości, że to nie jest żaden duch. Ale że to jest Jezus w ciele. Ale też po drugie, będziecie, to jest obietnica, będziecie mnie oglądać, która realizuje się w wymiarze duchowym. Przez Ducha Bożego ma to miejsce i może się wykonać, tak? Wy mnie będziecie oglądać. Zobaczcie, przecież jest tak, że my mamy świadectwo w sobie Bożej obecności. Ja nie mogę powiedzieć, że widziałem Jezusa, nie miałem jakiegoś objawienia, żeby Jezus mi się objawił fizycznie czy coś takiego. Ale mam w sobie świadectwo tego, że mnie by świat mógł przekonywać najmądrzejsze, najtęższe głowy tego świata, że Jezusa nie ma, że jest w grobie pozostał i tak dalej, to ja będę takim pokazywać. Dlaczego? Bo chociaż nie widziałem może Jezusa fizycznie, to jednak odczuwam Jego obecność, widzę Jego obecność w moim życiu. To jest tak namacalne, to jest tak niezbite, tak? Ta obecność Jego we mnie i wokół mnie, że nikt tego nie jest w stanie mi zabrać, bo mam to świadectwo w sobie i my mamy w sobie to świadectwo. Jego bliskości, Jego działania, Jego obecności. My wiemy, że On żyje, tak? Mamy to w sobie. Wy będziecie mnie oglądać. I chcę zwrócić waszą uwagę, że ta kwestia oglądania jest bardzo związana z Duchem Świętym. Dlaczego? W Księdze Apokalipsy, w 5 rozdziale, 6 wersecie czytamy. Wtedy zobaczyłem baranka przed tronem, tak? Jakby zabitego. Stał między tronem i czterema istotami oraz między starszymi. Miał 7 rogów i 7 oczu, które są 7 duchami Boga rozesłanymi na całą ziemię. Więc w tym obrazie jest tutaj powiedziane, chcę zwrócić uwagę na ten jeden fakt, że Jezus w ręku trzyma siedmioro oczu. Te siedmioro oczu to jest siedem duchów Boga rozesłanych na całą ziemię. Te siedem duchów to tak naprawdę jest jeden Duch Święty. Dlaczego jest tu wspomniane o siedmiu? Bo to trzeba, jakby objawienie trzeba czytać ze Starym Testamentem. W księdze proroka Zachariasza mamy wyjaśnienie tego tematu w 3-4 rozdziale, gdzie może parę wersetów przeczytam. W 3 rozdziale Księgi Zachariasza, 9 wersecie, przed Jozłem, arcykapłanem, przed odbudową świątyni, prorok mówi tak, Zachariasz, bo oto kamień, który położyłem przed Jozłem, na tym kamieniu jest siedmioro oczu. O jaki tu kamień chodzi? O kamień węgielny odbudowy świątyni. To jest obraz tego, co też się dokonuje, bo wiemy, że Jezus jest kamieniem węgielnym, tak? To się stało tylko zapowiedzią tego, co się wydarzyło w Nowym Testamencie. Takim przedcieniem tego, cieniem, powiedzmy, tej rzeczywistości, która się wypełniała w Nowym Testamencie. Na tym kamieniu jest siedmioro oczu. Oto ja wyryję na nim napis, oświadcza Pan zastępów, i w jednym dniu zmarzę winę tej ziemi. W jakim dniu? W dniu ukrzyżowania Jezusa. Zostały zmazane grzechy, tak? I potem anioł, czytamy w 4 rozdziale, który rozmawiał ze mną, powrócił, obudził mnie ze snu, tak jak się budzi człowieka. Następnie zapytał, co widzisz? Widzę świecznik, odpowiedziałam, cały wykonany ze złota. Na jego szczycie widzę czaszę oraz 7 lamp, do których dochodzi 7 i znów 7 rurek. Obok świecznika widzę też drzewa oliwne, jedno po prawej, drugie po lewej stronie czaszy. Co to oznacza, panie? Zapytałem anioła, który rozmawia ze mną. Nie wiesz, co to oznacza, odparł? Nie, panie, odpowiedziałem. Wtedy oznajmi. Oto słowo pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile. Stanie się to dzięki mojemu duchowi, mówi pan zastępu. To, co widzi w swojej wizji prorok Zachariasz, to widzi menorę. Czyli świecznik ten siedmioramienny, tak? 7 duchów Boga, prorok Izajasz mówi, że na Bożym Synu stąpi duch mądrości, poznania, bojaźni, rozumu i tak dalej. Siedmioraki Duch Święty w swoim działaniu. Menora była wykuta z jednego kawałka złota. Tak? Było 7 świeczników, ale to był tak naprawdę jeden świecznik. I podobnie jest z Duchem Świętym. Wiemy, że to był Duch Święty, dlatego że on kiedy zadaje pytanie, to otrzymuje odpowiedź, że nie dzięki mocy, ani dzięki sile stanie się to dzięki mojemu duchowi. Co się stanie? W tym wypadku tutaj u Zachariasza odbudowa świątyni. I w tej rzeczywistości, do której tak naprawdę odnosi to proroctwo, to co Jezus powiedział? Że w ciągu 3 dni zbuduje to świątynię, tak? To nie stało się dzięki sile, to nie stało się dzięki komukolwiek innemu, stało się to tylko dzięki i wyłącznie działaniu Ducha Świętego. Kim jesteś, Wielka Góra, przed Zorobabelem i tak dalej. Staniesz się równiną, on wyniesie kamień zwieńczenia, czyli chodziło o przeszkody. Duch Święty usunie wszelkie przeszkody i wołać będą co? Łaska, niech go otacza łaska. Łaska Nowego Testamentu. I dalej czytamy jeszcze, żeby nie czytać całego tego rozdziału. Zachariasz mówi tak. Kto tu gardził dniem skromnych początków, jeszcze się będzie cieszyć, gdy zobaczą kamień zwieńczenia i pion w ręce Zerubabela. A tych 7 oczu to oczy Pana przypatrujące całą ziemię. Kto gardził dniem skromnych początków? Jezusa zabito, no wydaje się, że cała jego posługa to była taka bardzo skromna. Przyniosła jakby marne efekty. To nie był jakiś sukces spektakularny, który byśmy dzisiaj w świecie powiedzieli, że to był sukces. Wszyscy jego uczniowie się rozproszyli i tak dalej, a na końcu może ze 120 osób, może 500 na 3 lata działania, no to nic jakby specjalnego. Ale tak naprawdę ten skromny początek okaże się, że Jezus buduje swój Kościół, tak? Ale zwróćcie uwagę, tych 7 oczu to są oczy Pana przypatrujące całą ziemię. Co to znaczy w odniesieniu do Ducha Świętego? Że to Duch Święty jest tymi oczyma Pana. Tak, które są rozesłane po całej ziemi, żeby przypatrywać ziemię. Więc Ojciec widzi rzeczywistość na ziemi, wszystko poprzez Ducha Świętego. Zarówno świecznik, jak i te oczy, to jest obraz jednego i tego samego. Świecznik daje światło, tak, przez to coś widać. Dlatego, kiedy Jezus mówi, lecz wy mnie będziecie oglądać, to mówi o Duchu Świętym, który jest Bożym światłem, który jest Bożymi oczyma, przez które możemy zobaczyć rzeczywistość tak, jak Bóg ją widzi. W prawdzie, tak? Przez Ducha Świętego jest to tylko możliwe, żebyśmy mogli zobaczyć prawdę. Dlatego wy będziecie mnie oglądać. Dlaczego? Bo ja żyję i wy będziecie żyli. Ja żyję, tak? Przecież my nie głosimy dzisiaj Jezusa na zasadzie, był kiedyś taki wspaniały Jezus, potem umarł, czeka na nas w niebie, a my tylko wspominamy to, co się kiedyś stało. Przecież tak naprawdę my głosimy Jezusa, który żyje teraz, tak? I głosimy Jezusa, którego życie i którego żywego doświadczamy, żywego Boga, którego doświadczamy tu i teraz, a nie kiedyś tam, kiedy może pójdziemy do nieba. Dlatego Jezus mówi, wy mnie będziecie oglądać, to jest ta obietnica, bo ja żyję i wy będziecie żyli, tak? Wy będziecie też żyli. To jest odniesienie znowu do słów Jezusa, który w innym miejscu Ewangelii Jana powiedział, że kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. To jest odniesienie do tej rzeczywistości też, że to, co w innym miejscu Jezus mówił, nie bójcie się tych, co ciało zabijają. Nie bójcie się tych, co ciało zabijają. Dlaczego dzisiaj wielu wierzących ludzi, kiedy są tak potężne prześladowania chrześcijan na świecie, woli zginąć za swoją wiarę? Dlaczego? Dlatego, że wiedzą, dlaczego się nie boją śmierci? Bo wiedzą, że ja żyję i wy będziecie żyli. I to, co mówili do Hebrajczyków, że Jezus przyszedł nas uwolnić od lęku przed śmiercią. Bo wiemy, że życia nam nikt nie jest w stanie zabrać, tak? Nikt. Choćby zabił nasze ciało. I ostatni werset na dzisiaj. W tym dniu wy sami poznacie, że ja jestem w moim Ojcu i wy we mnie, a ja w was. To jest niesamowicie mocne stwierdzenie. W tym dniu wy sami poznacie, że ja jestem w moim Ojcu. W tym samym 14 rozdziale, na początku, kiedy Jezus rozmawia i mówi tak właśnie, to już czytałem, że skoro mnie znacie, poznacie mojego Ojca, od teraz też Go znacie i zobaczyliście Go, zaraz wyskoczył Filip i wtrącił: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Jezus odpowiedział: tyle czasu jestem z wami i jeszcze mnie nie poznałeś, Filipie? Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które do was kieruję, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który jest obecny we mnie, dokonuje swoich dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, a jeśli to dla was za trudne, niech was przekonają choćby same dzieła. Więc widzimy, że uczniowie, nawet ci najbliżsi, mieli spory problem, żeby dostrzec to. Jezus jakby się wydaje być trochę już taki rozgniewany, zdziwiony. Tyle czasu jestem, ty tego nie widzisz jeszcze? Ty jeszcze tego nie widzisz? Że ja jestem w Ojcu? Ale tak naprawdę Jezus zdaje sobie sprawę, że mówi, w tym dniu poznacie. Nie teraz, że to jeszcze nie był czas, dlatego że Duch Święty nie był w nich. W tym dniu poznacie, wy sami poznacie, że ja jestem w moim Ojcu i wy we mnie, a ja w was. Że to jest sekret cały, że to jest klucz. I kiedy na przykład byśmy mieli czytać list do Efezjan, to widzimy, jak apostoł Paweł cały czas odkrywa tę rzeczywistość, co to znaczy, że Jezus jest w nas, a my w nim. Że... Zwróćmy na to uwagę, przeczytam pewien fragment z pierwszego rozdziału do Efezjan. I zobaczcie, w każdym wersecie się ta prawda przewija. Paweł z woli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych zamieszkałych w Efezie, wiernych w Chrystusie Jezusie. Tak? Wiernych. Dlaczego wiernych? Bo są w Chrystusie Jezusie. Niech łaska i pokój, który źródłem jest Bóg, nasz Ojciec oraz Pan Jezus Chrystus, będzie waszym udziałem. Tak? Źródło jest w Jezusie. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. Trzeci werset, tak? To mamy w Chrystusie. Dalej, czwarty werset. Znowu, On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem Jego woli. Dla tym większej chwały Jego łaski, którą obdarzył nas ukochanym. Tak? Co werset, to wynika to z tego, że On jest w nas, a my w Nim. I Paweł dalej kontynuuje. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski. Tej łaski hojnie nam udzielił we wszelkiej mądrości i zrozumieniu, gdy nam oznajmił tajemnicę swojej woli zgodnie ze swym życzeniem, które w Nim, czyli znaczy, to znaczy w Chrystusie, wyraził. Uczynił to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego, tego co w niebie i tego co na ziemi. W Nim też otrzymaliśmy dziedzictwo jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli, abyśmy żyli dla jeszcze większej Jego chwały. My, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie. Tak? Paweł ciągle odnosi się do tej rzeczywistości. Dalej, kiedy zaczyna się modlić o Efezjan, to mówi tak: proszę, by Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia dla dogłębnego poznania Go. Tak? Zwraca się do tego, żeby Duch Święty to objawiał. Pragnąłbym, abyście mając oświecone oczy swoich serc, zobaczyli, jaka jest nadzieja, wiąże się z waszym powołaniem, jakie jest bogactwo chwały z Jego dziedzictwem pośród świętych i jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas, wierzących, zgodnie z udziałem Jego potężnej siły. Dowód o niej w Chrystusie, gdy Go przywrócił do życia z martwych i posadził po swej prawej stronie na wysokości nieba. Wszystko też poddał pod Jego stopy, a Jego ustanowił ponad wszystko głową Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. I tak można by było czytać i czytać, tak? Jaka jest głębia w tych słowach, że w owym dniu poznacie, że wy jesteście we mnie, a ja was. I można by tak praktycznie prawie wszystkie listy Jana, znaczy apostoła Pawła i Jana, one bez przerwy ten jeden temat właściwie wałkują. Tak? Jaka głębia jest w tym, że będziecie poznawać, że wy jesteście we mnie i że wszystko macie z tego, że jesteście we mnie, a ja w was. A ja jestem w moim Ojcu. Czyli to, co w liście do Filipian apostoł Paweł mówi, że wszystko musi uznać, że Jezus jest Panem ku chwale Ojca. Kiedy pierwszy mi się do Koryntian w 15 rozdziale apostoł Paweł mówi o Jezusie, że Jemu zostanie wszystko poddane, a kiedy Jezus wszystko położy już pod swoje stopy, kiedy wszystko zostanie położone pod Jego stopy, kiedy każda myśl tak zostanie poddana pod posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi, to wtedy co? To wtedy Jezus podda się Ojcu w jakim celu? Aby Bóg był wszystkim we wszystkim. To jest ten ostateczny cel, tak? Tego wszystkiego, co ma miejsce. Co prowadzi nas do tego odkrycia, że my jesteśmy w Chrystusie, On w nas i my z Chrystusem jesteśmy w Ojcu. Tej rzeczywistości nie można poznać bez Bożego Ducha. Tylko i wyłącznie z Bożym Duchem. I apostoł Jan w swojej Ewangelii, czego nie czynił żaden innych ewangelistów, w szczególny sposób akcentuje Jezusa w relacji do swojego Ojca, że jest to relacja, który jest absolutnie poddany Ojcu. Na przykład w 5 rozdziale swojej Ewangelii Jana w 19 wersecie Jezus mówi: ręczę i zapewniam, Syn sam od siebie nie mógłby nic czynić, gdyby nie widział, że czyni to Ojciec. Cokolwiek bowiem On czyni, Syn czyni w ten sam sposób, bo Ojciec kocha Syna i pokazuje Mu wszystko, co sam czyni i dla wzbudzenia waszego podziwu pokaże Mu dzieła jeszcze większe od tych. Gdyż jak Ojciec budza umarłych i przywraca życie, tak Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nikogo nie sądził, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. I Jezus w wielu innych fragmentach Ewangelii Jana odnosi się do tej relacji, który wydaje się, że jakby Jezus nie miał swojego zdania. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że Jezus jest w takiej jedności z Ojcem, że tak jak tutaj czytaliśmy, że moje słowa to nie są moje słowa, mówi Jezus, tak? To są słowa Ojca. Że moje czyny to nie są moje uczynki, to są czyny Ojca. Więc widzą, patrząc na mnie, widzicie działającego we mnie i przeze mnie Ojca. I w Ewangelii Jana, kiedy Jezus modli się tak zwaną arcykapłańską modlitwą, od 21 wersetu modli się tak: pragnę, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Pragnę, tak to jest pragnienie Jezusa, to rozpala Jego wnętrze. Pragnę, by wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja im dałem chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że Ty mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak ukochałeś mnie. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, gdyż obdarzyłeś mnie miłością przed stworzeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat wprawdzie Ciebie nie poznał, lecz ja Cię poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. I objawiłem im też Twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie obdarzyłeś, była w nich i ja w nich. I to ostatnie słowa. Jezus mówi, objawię im Twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, tak? Czyli miłość Ojca, którą Ojciec umiłował Jezusa, była w nas i On w nas. Bóg wszystkim we wszystkim. Ta rzeczywistość. Poznacie, że ja jestem w moim Ojcu i wy we mnie, a ja w was. To się może dokonać w nas tylko przez Ducha Świętego. Dlatego nie dziwię się, że apostoł Paweł na przykład mówi tak w liście do Efezjan w 4 rozdziale. Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością, cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Paweł rozumie to, o co przez Bożego Ducha oczywiście, działającego w nim, o co modlił się Jezus. I do tego się sprowadza praktycznie cała rzeczywistość. Gdybyśmy mieli spojrzeć w Dzieje Apostolskie, co się działo z Kościołem, jaki był tego efekt, to czytamy na przykład w 3 rozdziale, że kiedy oni się modlili, zatrzęsło się miejsce, na którym się zebrali, wszyscy też zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą. I to jest to, co jest dalej napisane, jest konsekwencją wypełnienia Duchem Świętym. Cała rzesza tych, którzy uwierzyli, miała jakby jedno serce i jedną duszę. Nikt też nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z ogromną mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszystkim towarzyszyła wielka łaska. Więc to, co się dzieje tutaj, w pierwszym kościele, jest to dzieło Ducha Świętego, które w jedności się objawia i które przyczyniało się do tego, że Kościół się bardzo pomnażał. Więc Duch Święty jest tak naprawdę nam dany po to, żebyśmy odkrywali, kim jesteśmy w Chrystusie i co mamy w Chrystusie. I przez Chrystusa, który prowadzi nas do Ojca, mogli poznać w pełni, kim jest Ojciec, co robi i tak dalej, żebyśmy byli tak jak Jezus, upodobnieni do Niego w Jego posłuszeństwie względem Ojca. I tak naprawdę wszystko się sprowadza do jedności. I zobaczcie, kwestia z jednością związana to nie jest taka kwestia, którą moglibyśmy zobaczyć u Świadków Jehowy. Im wkłada się do głowy jedno. Wszyscy są uczeni takich samych odpowiedzi, takich samych pytań. I jak się tak dłużej pozna Świadków Jehowy, to z jakim byś nie gadał, oni wszyscy to samo gadają. Ale to nie wynika z jedności, która jest jednością ducha. Tylko z nauczenia, że macie mówić tak, tak, jest odpowiedź A na pytanie A, jest odpowiedź A, B, C i tak wyryci na pamięć. Tak? Natomiast prawdziwa jedność to jest kwestia ducha. Jednego i tego samego ducha. Że jeśli jest w nas Duch Święty, to będziemy jedno. Jeśli Duch Święty będzie, będziemy poddawać się Bożemu Duchowi i On będzie mógł realizować w nas swoje dzieło. Dlatego też tak naprawdę widzimy, że wszystko się właściwie o to rozbija, żeby być w jedności. Dlatego Jezus się modlił, że po jedności świat uwierzy, że mnie posłałeś. Tak? taka siła jest w jedności, którą właśnie później widzimy w Dziejach Apostolskich, że kiedy ludzie widzieli, że ci ludzie, całe tłumy są jednego serca, jednej duszy, to ludzie byli przez Ducha Świętego pomnażani i przybywało bardzo wierzących ludzi. Więc dzisiaj tego samego potrzebujemy. Zobaczcie, jaka jest presja na to, żeby ludzi dzielić. Żeby burzyć jakąkolwiek jedność. Wiecie, jest takie powiedzenie, gdzie dwóch Polaków, tam trzy partie, trzy zdania różne. Na przykład o nas, tak? Że my nie potrafimy, mamy problem wielki się zgodzić ze sobą, kłócić się i tak dalej. Przy okazji polityki teraz to bardzo na przykład widać. Dlaczego? Dlatego tym bardziej, słuchajcie, myślę, że w Polsce tym bardziej, gdzie jesteśmy teraz tak bardzo podzieleni, świadectwo Kościoła, który chodzi w jedności, to jest to, czego potrzebują ludzie zobaczyć, żeby uwierzyć w Jezusa. I tak się też dokonuje dzieło ewangelizacji, kiedy ludzie są w jedności. A to jest możliwe tylko przez Bożego Ducha. Jeśli pozwalamy, żeby ten Duch nie tylko działał na zewnątrz w nas, ale inspirował w nas, żeby nas napełniać, to dzieje się przez to, kiedy wypełniamy Jego przykazania. Jakie to jest przykazanie? Przykazanie miłości. Więc módlmy się teraz. Panie, proszę Ciebie, żeby Twoje słowo pracowało w nas. Ty objawiasz nam wielkie prawdy, jak bardzo nie możemy żyć bez Ducha Świętego. Jak bardzo potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty, bo bez Ciebie ani kroku nie zrobimy tak naprawdę. A jeśli cokolwiek zrobimy, to nie ma sensu. Tak bardzo potrzebujemy Ciebie, żebyś to Ty, Duchu Święty, wypełniał Twój Kościół. Kiedy my się modlimy, abyś Ty napełniał nas Twoim Świętym Duchem, żebyś działał w nas, żebyś inspirował nas z zewnątrz i wewnątrz, dotykając się naszego życia. Duchu Święty, wiemy, że Ty przygotowujesz swoje dzieło pośród nas i chcesz dokonać wielkich rzeczy też pośród nas, dlatego że myślisz o tym, żeby wielu ludzi jeszcze uwierzyło w Jezusa. I abyśmy mogli dać to świadectwo, tą siłę tego świadectwa, która wynika z jedności Kościoła, która nie jest jednością jakąś taką wyuczoną, ale jest jednością jednego ducha, jednego serca pośród tych, którzy uwierzyli w Ciebie, dlatego że są pełni Twojego Ducha. Dlatego Ty, Duchu Święty, oczyszcza nas od wszystkiego tego, co sprawia, że nie możesz nas wypełnić jeszcze bardziej z tego względu, że jesteśmy tam zapełnieni czymkolwiek innym. Ale daj nam możliwość oczyścić się. Inspiruj nas, Ty, który jesteś sprawcą chcenia i wykonania, aby pragnienia zasiane przez Ciebie wyrastały jeszcze bardziej w naszym życiu, abyśmy pełni Ciebie mogli dawać wyraźne i mocne świadectwo wokół nas, które będzie przyciągać innych ludzi do takiej wspólnoty, której siłą jest miłość i jedność, która jest możliwa tylko i wyłącznie w Tobie. Dlatego, Duchu Święty, wypełniaj nas, napełniaj nas. Prosimy Ciebie o to, żebyś wypełniał nasze życie wciąż i wciąż, bo bardzo Ciebie potrzebujemy. Bez Ciebie jesteśmy tylko jakąś parodią Kościoła, tylko jakimś takim sztucznym tworem. To w Tobie jest życie i Ty dajesz prawdziwe życie, które może sprawić cuda pośród nas. Ty bądź wywyższony. Chcemy otwierać się na Ciebie w naszym życiu, aby Twoje dzieło w pełni się wykonało. Amen.